Gość Radia 5.
Dzień dobry, naszym gościem jest pani Aneta Zamojska, psycholog, psychoterapeuta i trener. Witamy.
Dzień dobry.
13 w piątek porozmawiamy o tym, dlaczego wierzymy w przesądy i jak ta wiara wpływa na nasz komfort psychiczny. Wpływa dobrze, pani psycholog?
No właśnie, to zależy od punktu widzenia, zależy jak intensywnie w nie wierzymy. Bo jeżeli wierzymy w przesądy i one pozwalają nam lepiej funkcjonować, wspierają nas, no to dlaczego by nie? Ale z drugiej strony, jeżeli ograniczają nasze działanie i powodują tak wysoki poziom lęku, że no nie możemy normalnie funkcjonować, no to wtedy warto się nad tym zastanowić. W ogóle w psychologii, w nerwicach jest nawet nazwa na fobię przed piątkiem 13. Ma bardzo skomplikowaną nazwę, nazywa się paraskiewidekatria fobia. Ale to jest wtedy, kiedy mamy naprawdę już taki lęk przed piątkiem 13, nic nie robimy, mamy spięcie ciała, no mamy po prostu panikę.
No właśnie, bo tak, jeśli unikamy czarnych kotów przebiegających nam drogę, a w piątek 13 boimy się podejmować jakieś wyzwania, no to ta wiara to pułapka. Czy bardziej taki humorystyczny element szarej codzienności, który wlewa w nią kolor, by nie była już taka szara, to zależy od podejścia, tak?
Dokładnie, to zależy od podejścia. Bo jeżeli przesądy nas ograniczają, to następuje element samospełniającej się przepowiedni. Czyli na przykład, jeżeli wierzę, że w 13 piątek jest dniem pechowym i na pewno coś złego się przydarzy, więc wtedy jestem bardzo napięta i wszystkie moje myśli idą ku tym negatywnym rzeczom. I jeżeli faktycznie coś się przydarzy, no dzisiaj mamy bardzo ślisko, tak? Jeżeli ktoś się przewróci, to może powiedzieć, faktycznie przydarzyło się to 13 w piątek, to wszystko przez ten dzień. I umysł łączy te dwa fakty.
Tak się teraz zastanowiłem. Wśród tych przesądów, które funkcjonują, chyba więcej jest właśnie takich przestróg przed czymś złym, a nie takich, które niosą jakieś pozytywne emocje. Bo tak, czarny kot to pech, piątek 13 też niedobrze. Przywitać się przez próg niedobrze, przejść pod barierkami znaków niedobrze, a są jakieś przesądy, które oznaczają, że będzie dobrze?
Myślę, że tak. Mamy na przykład czterolistną koniczynę, podkowę albo słoniki. A i tutaj przypomniało mi się takie badanie, które swego czasu, bardzo ciekawe, przeprowadzili psychologowie. Sporo ludzi boi się latać. I przed wejściem do samolotu część osób zupełnie przypadkiem, niby przypadkiem oczywiście, bo badanie było jak najbardziej rzetelne, dostała słoniki. Takie malutkie słoniki. I potem zbadano u wszystkich pasażerów poziom lęku w tym locie. Okazało się, że osoby, które dostały malutkie słoniki, miały znacznie niższy poziom lęku i dużo większy spokój niż te, które nie dostały. Wydaje się, że niby drobnostka, a jednak wpłynęła na lepsze samopoczucie.
Czyli dobrze mieć talizmany.
Dobrze mieć talizmany, mogą one na nas wpływać i jeżeli ja zaczynam wierzyć, że coś jeszcze mnie wspiera, to tak naprawdę odnajduję w sobie siłę, zwiększam pewność siebie, więc tak naprawdę to ja powoduję, że dana czynność jest zrobiona dobrze, ale jeżeli ta wiara jakoś może mnie wspierać, to czemu nie? Zaznaczam, chodzi tylko o intensywność, o częstotliwość i o to, czy sami sobie nie odejmujemy sprawczości i nie oddajemy jej jakiejś przypadkowej rzeczy.
A skąd właściwie wzięły się przesądy? Dlaczego my nie witamy się przez próg, a część z nas nie przechodzi między słupami znaków drogowych?
To są rzeczy, które się biorą z różnych symbole. My w ogóle lubimy symbole, ale to są rzeczy, które się biorą z kultury. Też to jest regionalne. W niektórych regionach są inne przesądy, w niektórych innych. To też jest rodzinne. My jako ludzie lubimy przynależeć do społeczności, do kultury. Jeżeli w społeczności tak się robi, to znaczy, że róbmy tak dalej. Oczywiście coraz bardziej patrzymy na to racjonalnie, ale niestety mamy coś takiego jak takie skrótowe myślenie, takie uproszczone myślenie, heurystyki, że łączymy jakąś sytuację z jakimś bodźcem, nawet jak tak naprawdę one zupełnie do siebie nie pasują.
Wczoraj był tłusty czwartek, tutaj zgodnie z takimi no też przesądami trzeba zjeść przynajmniej jednego pączka, żeby zapewnić sobie pomyślność na cały rok. Dzisiaj piątek 13, ale jutro walentynki, dlatego zmienimy temat i teraz będzie o miłości. Walentynki od lat są globalnym świętem miłości, obchodzonym na różne sposoby w zależności od kultury. Jak je celebrować, by wzmacniać więzi między partnerami?
No, myślę, że każda para na to sama sobie odpowie. I ja bym to pytanie jeszcze rozszerzyła, tak? Bo to pytanie jest niesamowicie trafne. A gdybyśmy jeszcze je rozszerzyli o to, jaki ten związek jest na co dzień. Że walentynki to jest tylko data. Tak, że miłość nie zaczyna się 14 i nie kończy się 15. Więc jak je celebrować? Tak, żeby obie strony były zadowolone. Jeżeli my mamy jakąś presję wobec partnera, partnerki, że te walentynki powinny być wyjątkowe i od tego zmieni się w ogóle nasze życie i nasza miłość teraz będzie usłana różami, no to tak się do końca nie będzie działo, że walentynki są trochę takim sprawdzianem dla związku. Jeżeli związek oparty jest na dobrej relacji, na zaufaniu, na poczuciu bezpieczeństwa, to walentynki mogą być wspaniałym świętem i można je celebrować wyjazdami, różami, randkami, wyjściem, czymkolwiek, co przyjdzie do głowy. Jeżeli zaś związek jest zły, to najlepiej nawet zorganizowane walentynki. Nawet
będą sztuczne.
Jak z filmu, tak. Będą sztuczne, skończą się walentynki i będzie powrót do codzienności.
Ale te miłe chwile to w pewien sposób rytuały. Czy takie rytuały są istotne z psychologicznego punktu widzenia do wzmacniania związku i po to, żeby on trwał w dobrych relacjach?
Tak, my bardzo lubimy rytuały, ponieważ one wyznaczają nam pewne takie punkty w naszym życiu i też mogą dawać poczucie kontroli nad nieprzewidywalnym. Tak, my lubimy też poczucie kontroli, wtedy to zmniejsza się poziom lęku. To też trochę a propos przesądów. Tak? I myślę, że to jest dobry sposób. Tak? Niektórzy nie uważają walentynek. To też jest całkiem w porządku.
No tak, grunt, żeby było dobrze.
Tak, tak, bo to chodzi o to, że żeby ta data nie wpływała na jakość naszego życia i żeby nie determinowała naszego życia, żebyśmy nie stracili poczucia sprawczości.
Teraz o stresie. Właśnie przed chwilą dobiegła końca uroczystość otwarcia jednostki wojskowej w Ełku. To dobrze, że ona powstała. Niedobrze, że w Ukrainie trwa wojna. Z Ełku do Kijowa jest około 600 kilometrów. To jakieś 400 kilometrów mniej niż z Ełku do Zakopanego. Jak radzić sobie ze stresem i strachem przed tym, że ta wojna jest blisko i kto wie, czy nie przybliża się, czy no nie obejmie również naszego kraju? Czy zgłaszają się do pani mieszkańcy naszego regionu, którzy mają tak duży poziom stresu związanego z wojną, że no sami sobie z tym nie radzą?
Mhm. No, dokładnie tak. Obserwuję w gabinecie, mam pacjentów, którzy zgłaszają się z tak wysokim poziomem lęku przed wojną, że zagraża to ich funkcjonowaniu. W takim codziennym ten lęk przejmuje nad nimi kontrolę. I to, że pojawia się u nas lęk przed wojną, to jest naturalny proces psychologiczny. Jest to po prostu lęk egzystencjalny. Wojna przypomina nam o naszej śmiertelności. A chodzi też o to, jak my sobie z tym lękiem poradzimy. Bo to, że on jest, to jest naturalne. Myślę, że bardziej nienaturalne byłoby, gdyby nawet trochę go się nie pojawiło. A więc chodzi tylko o to, o sposób reakcji na niego.
Więc jak sobie z tym radzić?
Przede wszystkim zobaczyć, co jest prawdą, a co jest naszym wyobrażeniem. Nasz umysł, nasz lęk karmi się tym, czego nie wiemy. Ale też oglądając media, oglądając relacje wojenne, my doznajemy czegoś takiego jak retraumatyzacja. Mimo że nie jesteśmy blisko tych wydarzeń wojennych, ale nasz mózg, będąc nim bombardowany, tak, tutaj takie militarne słowo, odbiera jakby tam był i odbiera to zagrożenie jako dosłowne. Więc przede wszystkim ograniczyć do takiego potrzebnego przekaz, którego nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy naprawdę sobie tego robić. A po drugie zobaczyć, co jest faktami i na co mamy wpływ. Ważna też jest informacja, jaka płynie tutaj od włodarzy, żeby dać nam jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa.
No właśnie, bo o wojnie mówią politycy, ona jest obecna w środkach masowego przekazu. Na dodatek w sieci działają dezinformatorzy, którzy wypaczają tą relację, tę rzeczywistość. No nie, lepiej się od tego wszystkiego odciąć czy racjonalizować. Racjonalizować, prawda? I dozować na tyle, ile nam potrzeba, bo żeby sobie samemu nie robić kuku.
Zdecydowanie, bo jeżeli będziemy udawali, że to się nie dzieje, no to nie jest prawda, bo to się dzieje. Czy zagrożenie jest? Ja nie umiem na to odpowiedzieć. Nie wiem, czy ktokolwiek, może jakieś mądre głowy, które zajmują się naszym bezpieczeństwem krajowym, na to odpowiedzą. Ale jakkolwiek by było, my jesteśmy tu i teraz. Tak? I rozmawialiśmy na przykład przed chwilą o walentynkach, o czymś bardzo miłym. Tak. Dlaczego więc nie przekierować uwagi na to, co mamy tu i teraz? Zabezpieczyć się na tyle, na ile możemy. Ja spotykam się z różnymi pomysłami na obniżenie przez ludzi poziom lęków. Niektórzy mają spakowane plecaki w domach, niektórzy mają jakieś potencjalne trasy ucieczki. Jeżeli im obniża to poziom lęku i pozwala normalnie funkcjonować tu i teraz, to jest okej. Gorzej, jeżeli zawładnie to nami. Więc warto skoncentrować się na tym, co jest tu i teraz i na co mamy wpływ dzisiaj. Tak, dzisiaj na przykład mamy wpływ na to, że możemy bezpiecznie przejść po nawierzchni, jaka jest, tak? Że możemy się ubrać trochę cieplej albo trochę chłodniej, jeżeli ktoś zauważa ocieplenie.
Weekend u progu.
Dokładnie. Możemy zdecydować, o której jutro sobie wstaniemy, jaką herbatę sobie zrobimy. To jest sytuacja podobna z lękiem, która pojawiła się i którą my psychologowie obserwowaliśmy, kiedy był COVID, że ludzie naprawdę poczuli ogromny poziom lęku i naprawdę ten poziom lęku zmniejsza szukanie nawet najmniejszych drobnych kawałków tych obszarów, w których mamy jakiekolwiek poczucie wpływu.
Ale pewna doza stresu i strachu jest nam w życiu potrzebna do prawidłowego funkcjonowania.
Tak, to jest ewolucyjne. Gdybyśmy nie mieli w sobie lęku, no to byśmy po prostu nie przetrwali. Mówiąc już tak bardzo potocznie, to te tygrysy szablozemne by nas po prostu pozjadały. Więc lęk pozwala nam przetrwać. I lęk jest bardzo potrzebny do życia. Nie chodzi o to, żeby nie mieć lęku, tylko chodzi o to, żeby umieć go regulować.
Tak jest. Pani Aneto, dziękujemy za rozmowę.
Pięknie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
Gość Radia 5.